Wicepremier Mateusz Morawiecki wziął udział w Jaworze w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki koncernu Mercedes.
Zakład produkujący nowoczesne silniki będzie ulokowany w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Minister Finansów i Rozwoju w audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja podkreślił, że polski przemysł motoryzacyjny został zniszczony w latach transformacji.
Dziś, jak dodał, rząd próbuje odbudowywać sektor poprzez przyciąganie najnowszych technologii.
Inwestycja w Jaworze na Dolnym Śląsku jest właśnie taką inwestycją. To tutaj stąd mają wyjeżdżać silniki Mercedesa Made in Poland na cały świat, czyli bardzo wysokiej jakości, bardzo dokładne, bardzo dobrze skonstruowane przez polskich inżynierów, oczywiście też we współpracy z inżynierami koncernu Daimler. No, to jest rzeczywistość, z którą dzisiaj się mierzymy. Więc ja jestem zbudowany, że takie firmy, które mają doświadczenia na całym świecie, które szukają najlepszego rynku talentów, starają się też z nami porozumieć.
Budowa fabryki ma się zakończyć w 2019 roku. Rok później zakład osiągnie pełne moce produkcyjne, wytwarzając kilkaset tysięcy silników na rok.
Fabryka Mercedesa w Jaworze ma zatrudnić około 500 osób. Na pierwszy etap inwestycji niemiecki koncern Daimler chce przeznaczyć około 500 milionów euro.
Islam jako wyzwanie dla Polski i Europy. To hasło konferencji, która trwa w Sejmie.
Spotkanie jest poświęcone problemom i zadaniom, które stają przed naszym krajem i całą Europą w obliczu coraz większego napływu muzułmanów.
Przedstawiciele różnych środowisk naukowych wskazywali m.in. na zakłamywanie przez lewicowe media prawdy o islamie i jego wyznawcach.
Jeden z prelegentów podkreślił, że klasyczny islam nie jest tylko religią, ale także systemem prawnym. Zwrócił także uwagę na szybką polityzację tej religii.
Doktor Piotr Ślusarczyk w wykładzie na temat islamskiego fundamentalizmu podkreślił, że jeżeli ktoś chce żyć w bezpiecznej Europie, nie może wspierać dżihadystów.
Wąska definicja fundamentalizmu głosi, że fundamentaliści to ci, którzy w imię dżihadu gotowi są zabijać. I według tych statystyk będziemy mieli to w Europie od 4 do 5%. W liczbach bezwzględnych to już będzie potężna armia, bo na przykład w Wielkiej Brytanii te 4% to daje około 100 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o definicję szeroką, wyznacznikiem fundamentalizmu tej szerokiej definicji jest to polityczne rozumienie islamu. To znaczy, że przejawia się w takim rozumieniu otóż i społeczeństwa, i prawa, że to, co jest nakazem szariatu, jest ważniejsze niż to, co w tej Izbie wybrani w demokratycznych wyborach posłowie postanowią. Jest ważniejsze niż to, co jest zapisane w Konstytucji.
Z kolei profesor Mirosław Sadowski z Uniwersytetu Wrocławskiego mówił o islamie a prawach człowieka. W ocenie eksperta pogodzenie tych kwestii wydaje się obecnie mało prawdopodobne. Za przykład podał fakt, że muzułmanin nie ma prawa odejścia od religii.
Muzułmanie nie mogą porzucać swojej religii. Wolność religijna tak, ale tylko w kontekście szariatu. Warto w tym miejscu pamiętać, że szariat przewiduje niezwykle surowe kary dla apostatów, nie wyłączając kary śmierci. Muzułmanin zdobywa uznanie w społeczeństwie dzięki posłusznemu wypełnianiu obowiązków względem Allaha. Człowiek w islamie, w społeczności muzułmańskiej jest podmiotem praw i obowiązków tylko wtedy, gdy jest częścią ummy tej społeczności. Jeśli ją opuścił, jest zdrajcą, zdradził. Nie przysługują mu zatem żadne prawa. Tym samym islamscy prawnicy nie stworzyli muzułmańskiej koncepcji wolności indywidualnej.
Organizatorami konferencji są poseł PiSu Tadeusz Dziuba oraz Natasza Dębińska-Urbaniak, przewodnicząca Kongresu Kobiet Konserwatywnych.
A cała konferencja będzie dostępna wkrótce na stronie naszej rozgłośni pod adresem www.radiomaryja.pl.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada konkurs poświęcony historii Polski oraz polskiej dyplomacji.
Inicjatywa była głównym tematem kolejnego posiedzenia Rady Dyplomacji Historycznej, które zakończyło się w Warszawie.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: na najlepszą pracę obcojęzyczną poświęconą historii Polski oraz na najlepszą pracę w języku polskim dotyczącą rodzimej dyplomacji. Do konkursu można zgłaszać publikacje wydane w 2015 i 2016 roku.
Wiceminister Spraw Zagranicznych, szef Rady Dyplomacji Historycznej Jan Dziedziczak mówi, że konkurs ma na celu promocję naszego kraju i jego historii za granicą.
Bardzo nam zależy na tym, żeby docenić tych autorów, przecież obcokrajowców, którzy pochylają się nad historią Polski, chcą ją przedstawić w sposób uczciwy, chcą ją przedstawić w sposób, który niekiedy, niestety, odkłamywałby nieprawdziwe informacje, jakie są o Polsce, więc tego typu inicjatywy związane z nagrodą, która będzie budować prestiż też dzieła, które będzie nagrodzone, które będzie budzić zainteresowanie wokół tej publikacji, oczywiście jest elementem wskazywania na obiektywne źródła dotyczące Polski, dotyczące historii Polski.
Nagrodę laureatom konkursu wręczy minister spraw zagranicznych. Resort zapowiada, że taka uroczystość odbędzie się najprawdopodobniej 16 listopada, kiedy to obchodzimy Dzień Służby Zagranicznej.
Konkurs wpisuje się w założenia funkcjonowania powołanej w ubiegłym roku Rady Dyplomacji Historycznej. Głównym zadaniem tego organu doradczego jest promocja historii Polski za granicą.
W Brukseli rozpoczęły się dziś negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Brytyjski minister do spraw Brexitu David Davis oświadczył, że nie ma wątpliwości, iż zgodnie z wynikami referendum z 2016 roku Wielka Brytania wystąpi ze wspólnoty.
Dodał, że jego kraj liczy na konstruktywne rozmowy i chce głębokich oraz wyjątkowych relacji z Unią Europejską.
Profesor Andrzej Gill, politolog, podkreślił, że sytuacja w Wielkiej Brytanii jest inna niż przed rokiem, co obniża jej pozycję negocjacyjną.
Czy dotychczasowej pani premier uda się utrzymać po pierwsze przy rządach, dlatego że ostatnie wydarzenia, zamachy, pożar wieżowca pokazują, że rząd Wielkiej Brytanii średnio kontroluje sytuację w swoim państwie. Przez wybory przede wszystkim, które niby partia pani premier May wygrała, ale musi wyjść koalicję. Z drugiej strony sukces pana prezydenta Macrona we Francji, czyli po pierwsze jego prezydentura, po drugie jednak to, że przejął wraz z koalicjantem większość w Zgromadzeniu Narodowym, dało unijnemu establishmentowi argument do ręki, że ta Unia nie jest taka zła. I obawiam się, że te rozmowy między Wielką Brytanią a Unią to może się skończyć tym, że to naprawdę może być różnie, łącznie z tym, że może być kolejny referendum w Wielkiej Brytanii.
23 czerwca ubiegłego roku większość obywateli Wielkiej Brytanii opowiedziało się za opuszczeniem przez ich kraj Unii Europejskiej.
Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej musi nastąpić do 29 marca 2019 roku, 2 lata po uruchomieniu przez poprzedni rząd premier Theresy May, przewidzianej w artykule 50 Traktatu z Lizbony procedury.
I informacją z Brukseli kończymy wiadomości w Radiu Maryja.